Dzień dobry panie pośle, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu również.
W tej chwili na Białorusi stacjonuje kilka tysięcy wagnerowców. Docelowo według informacji ma być ich około 10 tysięcy. Przesuwają się w stronę przesmyku Suwalskiego. No i premier Morawiecki mówi na ten temat, że będą pewnie przebrani za białoruską Straż Graniczną i będą pomagali nielegalnym imigrantom przedostać się na terytorium Polski, zdestabilizować Polskę. Czy to zagrożenie pana zdaniem jest realne?
No oczywiście, znając to, co robili, czy robią nadal wagnerowcy na świecie, bo przecież oni nie działali, czy nie działają tylko tutaj za wschodnią granicą, czyli wcześniej Ukraina, nie wiemy, czy nadal ich tam nie pozostała jakaś część, przecież Białoruś, ale wcześniej w Afryce, na Bliskim Wschodzie, przecież Syria, czyli wiele krajów afrykańskich, gdzie to byli po prostu płatni mordercy. Zresztą program ostatnio telewizji brytyjskiej pokazał wyraźnie, jakie jest podejście ich do swoich przeciwników. Jeżeli przeciwnik nie jest użyteczny, to go zabijamy po prostu i tyle. No, wykorzystujemy, dopóki jest możliwe, czy albo wiadomości, albo jego siłę, a jeżeli tego nie ma, no to jest zabijany po prostu i to zagrożenie oczywiście istnieje. Oni są za naszą granicą bardzo blisko i tu trzeba realnie patrzeć na to, że oni są zdolni do wszystkiego. Oczywiście oni nie zagrażają państwu polskiemu jako takiemu, bo przecież cała ich ilość nie jest dla nas groźna. Natomiast indywidualnie takie akcje związane z prowokacjami na granicy, no oni do tego są szkoleni, więc będą to wykorzystywać i trzeba się z tym liczyć. Dlatego nie możemy tego lekceważyć, bo przecież mogą być prowokacje w postaci czy to strzelania, czy porwania nawet jakiegoś naszego strażnika granicznego, czy porwania kogoś z ludności cywilnej, czy innego rodzaju prowokacje. Oczywiście pomoc też w przerzucaniu nielegalnych emigrantów i to trzeba brać realnie pod uwagę. I nie można tego lekceważyć. Kto to lekceważy, no to albo działa na szkodę państwa polskiego wprost, albo też no, nie nadaje się do polityki, jeżeli nie jest w stanie ocenić takiego zagrożenia.
Ponad połowa Polaków według najnowszego sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej uważa, że obecność wagnerowców na Białorusi jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski, ale co ciekawe, zagrożenia nie widzi ponad 36% Polaków. Taki wynik nie dziwi pana?
No, zależy, jak ktoś rozumiał to zagrożenie, tak? Bo jeżeli ktoś rozumie jako zagrożenie dla państwa polskiego jako całości, to rzeczywiście no, tego zagrożenia nie ma, ale zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego, czy to na granicy, no ono istnieje, więc albo te osoby uległy tej no, jakiejś narracji części opozycji, a tutaj Donald Tusk w ogóle już przekroczył wszelkie granice, no to jest bardzo niebezpieczne, bo nie można lekceważyć. Tak? Nie ulega nam nic wątpliwości.
To ja zacytuję tweet, o którym mówi pan poseł, tweet lidera Platformy Obywatelskiej. Wygląda na to, że PiS szuka pomocy wagnerowców ze strachu przed wyborami. Marsz Miliona Serc wybije im te pomysły z głowy. No właśnie, jak ocenia pan takie słowa? Czy szukacie pomocy u wagnerowców?
No to jest skandaliczny wpis, który mówię, dyskwalifikuje takiego polityka do tego, żeby ubiegać się o rządzenie w Polsce, czy przewodniczenie opozycji, która chce dojść do władzy w sposób demokratyczny, opowiada takie bzdury, że my szukamy pomocy u wagnerowców. No to jest wpisywanie się wprost w narrację Władimira Putina. No to Putin chce, żeby destabilizować Polskę, żeby wprowadzać zamęt, chaos, nawet w sposób taki, jak to robi Donald Tusk. I mówię już o tym, co wcześniej robił Putin na granicy, przez prowokacje już od lat są na granicy polsko-białoruskiej. I to absolutnie jest niedopuszczalne. No nie można dla celów bieżącej polityki w taki sposób się wypowiadać na forum międzynarodowym, bo przecież te tweety są czytane na całym świecie i Władimir Putin na pewno zaciera ręce, ciesząc się z takiej narracji.
To jeszcze pytanie związane z wagnerowcami, ale także z tą naszą polityką i zbliżającymi się wyborami. Jaki pana zdaniem będzie termin wyborów? Prezydent ma czas do połowy sierpnia na podanie tej daty.
Tak, no wybory zgodnie z konstytucją muszą się odbyć między 15 października a 5 listopada, więc do 15 sierpnia ma prezydent czas, aby ogłosić ten pierwszy możliwy termin. No i do 5 września to jest ostatni możliwy termin, w który prezydent musi ogłosić wybory, wtedy już 5 listopada. No, wcześniej pan prezydent mówił, że termin październikowy jest dobrym terminem i mówiły o 15, o 22, więc czekamy, żeby pan prezydent podjął decyzję o jak najszybszym terminie wyborów. Nasz lider, premier Jarosław Kaczyński, powiedział wyraźnie, że wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie i jakiekolwiek tutaj próby narracji, że my chcemy przesunąć termin wyborów, są fałszywe i z gruntu nieprawdziwe. Wybory. My mamy instrumenty prawne, żeby wpływać na to, co się na granicy dzieje. Nie musimy wprowadzać żadnego stanu nadzwyczajnego. Możemy ograniczyć ruch, zakaz wstępu w strefie przygranicznej, żeby uniemożliwić pomoc ewentualnie tym, którzy chcieliby przekraczać granicę w sposób wzmożony, bo na dzisiaj te próby są, ale to one są udaremniane. Przy zwiększonej ilości można ograniczenia wprowadzić w ruchu przygranicznym, zamknąć wszystkie przejścia graniczne, także nie będziemy korzystać z żadnych nadzwyczajnych tutaj środków prawnych i czekamy na konstytucyjny termin wyboru. Pan prezydent tutaj ma prerogatywę, nie mamy na to żadnego wpływu.
Mówił pan o nielegalnych imigrantach, to podam statystykę. Już blisko 18 tysięcy prób przedostania się do Polski w ciągu 7 miesięcy tego roku i tutaj skala jest ważna. W całym ubiegłym roku tych prób było nieco ponad 15 tysięcy, więc to nasilenie widać. Czyli nie ma ryzyka, rozumiem, stan wojenny, czy też ograniczenia wolności związanej z potencjalnym zagrożeniem ze wschodniej granicy nie będzie.
No nie chcemy wprowadzać, nie widzimy takiej konieczności. Mamy zabezpieczenie na większości granicy w postaci muru, tego stalowego z perymetrią elektroniczną, z tysiącami kamer. Będziemy to jeszcze rozwijać, bo na części tam, gdzie szczególnie jest rzeka, czy są jakieś mokradła, no tam jeszcze nie ma tego. Być może jakieś sposoby tam też mechaniczne zostaną wprowadzone. Niewątpliwie to też ogranicza, bo gdyby tego muru nie było, no to ten napływ, czy tych prób byłoby wielokrotnie więcej. Bo Łukaszenka przecież wyraźnie tą politykę prowadzi. Teraz znowuż nasila się ten okres, w okresie letnim ilość samolotów przylatujących z Afryki, z Azji jest zwiększona wielokrotnie i to jest polityka Putina łącznie z Łukaszenką. No właściwie to jest polityka Putina, bo Łukaszenka tutaj nie ma nic do gadania, żeby destabilizować polską granicę. I no teraz wyborcy, szanowni radiosłuchacze, powinni pamiętać o tym, że Platforma Obywatelska, Lewica głosowały przeciwko powstaniu tego muru. No a gdyby go nie było, no to ta sytuacja byłaby o wiele, wiele gorsza, tak? Mury zbudowały kraje bałtyckie, a nasza opozycja głosowała przeciwko powstaniu takiego muru. Pozostawiam to ocenie radiosłuchaczy.
Panie pośle, to teraz porozmawiajmy o gospodarce. Inflacja w Polsce spada, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu tego roku wzrosły rok do roku o 10,8%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,2%. Odczyt nieco lepszy od prognoz ekonomistów. Takie informacje możemy przeczytać. Czy to oznacza, że mamy szansę na jednocyfrową inflację do końca roku?
No wszystko na to wskazuje, że tak. Ten spadek jest, tak jak pan redaktor powiedział, no nawet poniżej czy powyżej oczekiwań, tak? No bo oczekiwania były mniejsze, spadek jest większy, więc wszystko wskazuje na to, że w tym roku ta inflacja jednocyfrowa będzie. Ona nadal jest duża, ale wbrew narracji opozycji, która opowiada, że rozdawnictwo rządu spowoduje wzrost inflacji, no widać tutaj fałszywą narrację. To nawet ekonomistów, którzy no, powinni patrzeć obiektywnie na naszą gospodarkę, a oni też ulegając wpływom opozycji, czy też chcąc pomóc opozycji, taką narrację o tym, że nasza gospodarka się wali, że będzie coraz gorzej. No na tle Europy my wyglądamy całkiem dobrze, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, no to jesteśmy ciągle liderami. No jeżeli chodzi o wysokość inflacji, no to tutaj jest zdecydowanie gorzej, natomiast no jest to też skutek też naszej, że tak powiem, polityki, tak? No mieliśmy do wyboru albo zwiększenie bezrobocia, albo ratowanie miejsc pracy kosztem wzrostu inflacji. I no, myślę, że społeczeństwo powinno to docenić, że mamy jedno z najniższych inflacji w Polsce, przepraszam, z najniższych bezrobocia, stopa bezrobocia jest jedna z najniższych w Europie. No ale no, skutek jest taki, że mamy też jedno z wyższych inflacji, natomiast to trzeba będzie to ocenić, tak? No, czy rzeczywiście lepiej ratować miejsca pracy kosztem wzrostu inflacji, czy też spowodować wysokie bezrobocie, a potem odbudowa tego bezrobocia jest bardzo kosztowna, bo łatwiej jest uratować miejsce pracy niż go odtwarzać. I my tu konsekwentnie broniliśmy miejsc pracy i teraz konsekwentnie zmniejszamy inflację. Tak jak Rada Polityki Pieniężnej, pan prezes Glapiński mówił, że no pewnie jeszcze na jesieni jest szansa, że może nastąpić pierwsza obniżka stóp procentowych. To byłby już znaczący krok w kierunku tego, że nasza gospodarka się stabilizuje, ale no, też musimy tutaj poczekać na decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która też jest niezależnym organem i podejmuje samodzielnie decyzje.
Panie pośle, przenieśmy się do pana rodzinnego Tczewa. Most Tczewski, Wiatrak Holenderski, Kościół Podominikański to trzy historyczne obiekty, które otrzymały promesy na dofinansowanie z rządowego programu odbudowy zabytków. Ja chciałbym się skupić na moście Tczewskim. Jak wygląda w tej chwili sytuacja z jego remontem?
No w tej chwili, mogę powiedzieć ciągle, tak, trwają uzgodnienia między powiatem a wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Strasznie długo trwają te ustalenia, panie pośle.
No niestety, no muszę tu z przykrością stwierdzić, że bardzo długo, ale wreszcie został zrobiony znaczący krok, została wydana pierwsza decyzja konserwatora, która określa sposób i warunki przeniesienia tego przęsła STB, angielskiego przęsła z II wojny światowej, jako ekspozycja na terenie przymostowym. Teraz pozostały jeszcze do wydania dwie decyzje. Jedna na odbudowę filara nurtowego i druga na też dalsze prace na przyczółku od strony miasta. To będą trzy decyzje, które pozwolą ogłosić przetarg. Pieniądze są z poprzedniego Polskiego Ładu, to jest w sumie 61,5 miliona złotych pieniędzy rządowej, tam 3,5 miliona złotych pieniędzy z Ministerstwa Kultury, którym oddział Muzeum II Wojny Światowej ma wydać na przyczółek, gdzie już został utworzony oddział Muzeum II Wojny Światowej i tam będą kontynuowane prace, żeby to muzeum tam stworzyć. Mam nadzieję, że w krótkim czasie wreszcie dojdzie do wydania tych kolejnych dwóch decyzji, żeby można było ogłosić przetarg. Natomiast starostwo dostało kolejny prawie milion złotych na prace projektowe nad kolejnymi etapami, które mają być, szczególnie na tą część od strony Lisewa, gdzie też trzeba przeprowadzić i remont przęsła z początku XX wieku i odbudowanie kawałka przęsła Lęca, które zostało zniszczone w 1939, potem w 1945 roku na skutek wysadzenia zarówno przez Polaków, jak potem przez Niemców. I mam nadzieję, że też już to pójdzie, że tak powiem, łatwiej, tak? Bo te uzgodnienia z konserwatorem zabytków no ciągle trwają. Jest firma, która te prace koncepcyjne czy projektowe prowadzi. Jestem dobrej myśli.
Panie pośle, i na koniec pytanie o publikację wczorajszą, która pojawiła się w Gazecie Wyborczej, mówiącej o pracy pańskiego najstarszego syna. Czy ma pan wpływ na to, gdzie pański syn podejmuje pracę i czy no, nie uważa pan, że jest to nie najlepszy pomysł, by pracował w spółkach powiązanych ze Skarbem Państwa?
Mój syn kiedyś pracował w spółce Energa. Opozycja zrobiła wokół tego ogromny szum, więc zwolnił się z tej firmy, przeszedł do sektora prywatnego i kilka lat temu zaczął pracować w grupie Trakcja, to jest, wtedy ona należała do hiszpańskiej firmy, już nie pamiętam nazwy, i ta firma w zeszłym roku została, Hiszpanie sprzedali to polskiej spółce, polskie linie kolejowe. Syn tam pracuje, więc no, ja nie mam wpływu na to, czy on miałby się teraz zwolnić z tej firmy, czy jak, no bo taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce. No, pracował w prywatnej firmie, która została sprzedana, tak, polskiej firmie, więc tyle mam do powiedzenia i tyle wiem na ten temat. Nie mam żadnego wpływu na to, gdzie pracuje. Pracował w prywatnej firmie i pracuje w tej chwili w firmie, którą przeszła kontrola pod większościowy kapitał, pod spółkę Skarbu Państwa.
Panie pośle, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Gdańsk.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.